imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Powiem tak, może Grzesiek już sporo powiedział z tego, co ja chciałem powiedzieć dzisiaj. I jakby ten temat, on będzie się tak przewijał na dzisiejszym nabożeństwie. Zresztą sami usłyszycie i zobaczycie. Myślę, że jako ludzie to jesteśmy przyzwyczajeni do tego i mamy taką cechę, że lubimy sobie wszystko układać, prawda? Układamy sobie, porządkujemy, każdy z nas ma w domu szuflady, gdzie ma, w jednej szufladzie ma skarpetki, w drugiej szufladzie tam ma podkoszulki, na wieszaku wiszą tam, nie wiem, jakieś koszule, prawda, w innej szafie wiszą inne rzeczy. Część z nas robi to bardziej skrupulatnie, inni mają taki troszkę, można powiedzieć, bałagan, ale bardzo dobrze się poruszają w tym bałaganie i tacy jesteśmy, po prostu sobie tak wszystko lubimy posegregować, poukładać, poszufladkować. I wiecie, pół biedy, jak to się, jak robimy to z rzeczami naszymi, takimi przedmiotami, które mamy. Gorzej, jeśli robimy to z ludźmi. I to jest taka nasza cecha, którą też przenosimy, to porządkowanie czy szufladkowanie przenosimy też na nasze relacje z innymi ludźmi. Każdy z nas ma jakieś grono swoich znajomych, prawda? Takich bliskich znajomych. Najczęściej jest to grono takie dosyć hermetyczne. Trudno jest do tego grona się dostać, prawda? Pewne osoby nie mają dostępu. Mamy wszystko poukładane, uporządkowane. Mamy ludźmi, z którymi lubimy być, lubimy się spotykać, z innymi, jak to się mówi, znamy się z widzenia, prawda? Wiemy, że ktoś taki jest, wiemy, jak się nazywa, ale tak naprawdę to jest jakąś osobą taką daleką. I myślę, że no, kiedy patrzymy na siebie, kiedy jesteśmy ze sobą, kiedy słuchamy siebie, kiedy rozmawiamy siebie, to dostrzegamy różne rzeczy, prawda? I te rzeczy są dla nas no, albo ważne, albo mniej ważne, albo to są takie cechy, które lubimy, albo których nie lubimy. I myślę, że nawet w takim zborowym gronie mamy też jakieś takie swoje kółka, swoje znajomości, swoich takich faworytów, swoich takich osoby, z którymi się częściej spotykamy, chętniej spotykamy z innymi. No jest tak na dystans bardziej, prawda? I ja to też mówię tak jakby no, patrząc na samego siebie. I chcę powiedzieć tak, że patrząc na jakąś osobę, którą znamy, coś o niej myślimy, prawda? Coś o niej wiemy. I chcę powiedzieć tak, że to, w jaki sposób na kogoś patrzymy, to, w jaki sposób o kimś myślimy, jakby decyduje też o tym, jak tą osobę traktujemy. Prawda? Że nasze myślenie przekłada się później na nasze działanie. I no jest coś takiego jak stereotyp, prawda? Kiedy no, no wiemy, że Polacy za granicą mają jakąś swoją wyrobioną markę. Tak? I zdarzyło mi się być gdzieś tam w jakimś innym kraju i usłyszeć opinię człowieka. No co on myśli o Polakach, jak jest, Polacy są postrzegani w tym kraju. Wiecie, i to nie było nic dobrego. Jak siedziałem i słuchałem, to było mi wstyd. Chociaż ja osobiście jakby no nie poczuwam się do tego. Nie wydaje mi się, że tą łatkę jakby no nie utożsamiam się z tym. A jednak poprzez właśnie takie zaszufladkowanie, takie uogólnianie. Już wiadomo, no, że Polacy to są tacy czy inni, prawda? I później, kiedy się człowiek spotyka z kimś takim, kto ma taką łatkę, to traktuje go w jaki sposób? Właśnie w taki sposób, w jaki o nim myśli. Zdarzyło nam się kiedyś usłyszeć o kimś coś złego, o kimś, kogo nie znaliśmy. A później spotykamy go, traktujemy go z dystansem, a później się okazuje, że wcale tak nie jest, że jest zupełnie inaczej, że byliśmy uprzedzeni, że zostaliśmy oszukani, ale już nasze myślenie, nasze patrzenie, nasze wyobrażenie przełożyło się na pewne działanie, na pewne traktowanie tej osoby, na, nie wiem, powściągliwość, oschłość, oziębłość, niechęć, może jakieś inne rzeczy, wiecie? I to też jest w jakiś sposób związane z tą historią, którą czytamy w środę, Pan Jezus i Samarytanka. Kiedy Jezus jakby, no mamy naśladować, prawda, naszego Pana. W jednym momencie, w jednym dniu, w jednej rozmowie złamał kilka takich żelaznych zasad. Poszedł do miejsca, na które ludzie nie chodzili, no bo tam nic dobrego nie było w tej Samarii, prawda? Spotkał się z Samarytanką, spotkał się z kobietą i tak dalej. Jakby te wszystkie uprzedzenia, te wszystkie złe rzeczy, Jezus w ogóle nie brał tego pod uwagę, poszedł w poprzek takiego ogólnego myślenia. Nasze myślenie prowadzi nas, czy nasze patrzenie na kogoś, nasze wyobrażenie o kimś, nasze doświadczenie. I chcę powiedzieć tak, że czasami jest tak, że poznaliśmy kogoś 10 lat temu albo 20 lat temu. No niektórzy z nas tutaj się znamy już dosyć długo, prawda? I czasami to jakieś wydarzenie sprzed 5, sprzed 10, sprzed 20 lat, ono przenosimy to na czas dzisiejszy. Chociaż ten człowiek już jest kimś innym, chociaż już pewne rzeczy przestały mieć znaczenie, tego już nie ma, a jednak ciągle patrzymy na kogoś właśnie w taki sposób, z tego czasu, w jaki go poznaliśmy, kiedyś tam, jak dzisiaj ktoś się o nas zapyta, no to ciągle jakby przewołujemy na myśl to, co było dawno, dawno temu. I chcę powiedzieć tak, że nasze relacje, nasze odnoszenie się do innych ludzi, nasze postawy względem nawet siebie nawzajem, czy to w zborze, czy w rodzinie, czy gdzieś tam na zewnątrz, one nie mogą się opierać tylko na tym, co było kiedyś, albo tylko na tym, co przeżyliśmy złego albo negatywnego z tą osobą, albo tylko na tym, i tutaj chcę powiedzieć to, o czym mówi Grzesiek, tylko na tym, co widzą nasze oczy. Wiecie, i Biblia nas uczy jakby tego. Kilka razy jakby Pan Bóg pokazuje nam, nie patrz, nie zwracaj uwagi, czy nie buduj relacji tylko i wyłącznie na tym, co widzą twoje oczy. Pamiętamy, myślę, historię Samuela, kiedy poszedł namaścić Dawida na króla, prawda? Można powiedzieć klasyczny przykład, książkowy przykład, kiedy Pan Bóg pokazuje, nie patrz na jego wysoki wzrost, na to, że jest postawny. To nie ma w ogóle żadnego znaczenia. W Nowym Testamencie Jakub nam mówi, kiedy przyjdzie na zgromadzenie ktoś, kto będzie wyglądał bardzo okazale, będzie miał pierścienie, będzie w ogóle dostojnie, i razem z nim przyjdzie ktoś taki ubogi, niepozorny, co robimy? Szufladkujemy, segregujemy. Ty usiądź tu, a ty sobie stań tu, prawda? Albo usiądź tam. Biblia piętnuje taką postawę. Tak nie powinno być. To jest nasze naturalne myślenie. Tak myśli nasz stary człowiek, ale my nie powinniśmy tak myśleć i powinniśmy też jakby walczyć z czymś takim. Taki krótki przykład tego, że Biblia nas jakby przestrzega też przed czymś takim. Myślę, że pamiętamy ten fragment. Ja go przeczytam, kawałeczek z tego. Kto uwierzył wieści naszej? Księga Izajasza. A ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się w twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Myślę, że wiemy, o kim tu jest mowa, prawda? Ktoś, przed kim zakrywa się twarz. Ktoś, kto jest wzgardzony. Ktoś, kto ma wygląd, który nam się nie podoba. Wiecie, Jezus jest przedstawiany na ilustracjach, gdzieś na książkach, w książkach, jako taki przystojny, postawny mężczyzna, niemalże amant filmowy, prawda? A Biblia co mówi? Że to nie był wygląd, zewnętrzny wygląd. To nie było coś, co mogło się podobać. To nie było coś, co mogło przyciągać. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. A jednak jakby to dzisiaj nie ma dla nas w ogóle żadnego znaczenia, prawda? Czy ktoś się z nas skupia na tym, że Jezus, kiedy chodził po ziemi, był spocony, był brudny, był głodny? Prawda? Nie zwracamy w ogóle, to się nie liczy. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Gdybyśmy żyli w czasach Jezusa i byśmy mogli na Niego popatrzeć, to byśmy zobaczyli zwyczajnego człowieka, takiego, o jakim mówi Księga Izajasza. A apostoł Paweł? Czy był to ktoś, kto robił wrażenie swoim zewnętrznym wyglądem? Kto powalał swoją urodą czy przystojnością? Boże Słowo mówi, że wygląd zewnętrzny lichy nawet mówić nie potrafił dobrze. Taka ocena była tych, którzy go nie lubili, prawda? Ale chodzi mi o te zewnętrzne rzeczy, do których przywiązujemy tak wielką wagę, zwłaszcza dzisiaj, kiedy to jest jakby główny atut wielu tak zwanych celebrytów. Jest to, że ładnie wyglądają, nic nie umią, nawet nie potrafią śpiewać, czy tam robić innych rzeczy, ale jakoś się tam prezentują, ładnie wypadają przed kamerą i to wystarczy. I to wystarczy. I myślę, że nie powinniśmy tego przenosić też na nasze postępowanie. Jak bardzo zewnętrzne rzeczy, okoliczności, to co widzimy, jak wielki wpływ ma na nasze relacje. Jak ogromny wpływ ma. Te rzeczy, które są tak naprawdę bez większego znaczenia. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie drugi list do Koryntian. drugi list do Koryntian 5:16. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to co? To teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I wiecie, ten fragment był pisany, ten tekst był pisany, kiedy być może żyli jeszcze niektórzy, którzy znali Jezusa żyjącego na ziemi. Którzy być może, nie wiem, mogli się chełpić czy szczycić tym, że ja znałem Jezusa, ja widziałem Jezusa, ja rozmawiałem z Jezusem, ja dotykałem Jezusa. Ja razem z Jezusem jadłem. Apostoł Paweł mówi tak. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Jezusa według ciała, to teraz już nie znamy. Ta znajomość według ciała, ona nie ma żadnego znaczenia. I Paweł mówi, że odtąd nikogo nie znamy według ciała. To znaczy co? Te rzeczy cielesne, te rzeczy zewnętrzne, one jakby nie powinny mieć znaczenia w relacjach między ludźmi wierzącymi. Zobaczmy, gdybyśmy tak wielką wagę przywiązywali do tych zewnętrznych rzeczy, nie moglibyśmy czytać psalmów Dawida. Prawda? No takie coś, co on wywinął, to co on zrobił, przekreśla go zupełnie. Jak można czytać psalmy cudzołożnika i mordercy? Prawda? Gdybyśmy dzisiaj mieli do czynienia z jakimś takim wierzącym człowiekiem, który by tak bardzo upadł, to co byśmy powiedzieli? Od razu byśmy go wrzucili do odpowiedniej szuflady. Prawda? I myślę, że takich przykładów w Bożym Słowie możemy znaleźć więcej. Odtąd, dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Wiecie, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. To jest coś wbrew naszej naturze, dlatego że my chcemy się znać według ciała. My lubimy, my się lubujemy w tym właśnie znaniu się według ciała. A Boże Słowo mówi, nie znamy nikogo według ciała. Wiecie, często, jakby, czy nie często, rzadko myślimy o tym, że no, ten czas tutaj na nabożeństwie, czy to, że się spotykamy, że z sobą rozmawiamy, że jednych lubimy bardziej, a drugich mniej, że możemy się unikać, prawda, albo możemy się częściej spotykać, jak chcemy. Ale przecież przyjdzie taki dzień, że będziemy spędzać ze sobą wieczność. Prawda? I mi się tutaj przypomina ten moment, kiedy byliśmy na weselu tam w Domu Kultury i siadaliśmy przy stołach i każdy szukał swojej karteczki i siadał. No i czasami miejsce wypadało, ktoś musiał siedzieć koło kogoś, prawda? Ja wiem, że to ci, którzy organizują, to starannie dobierają, żeby tutaj ten, a tutaj ten, oni mogą siedzieć koło siebie, prawda? Bo to jest, no, oni się lubią, się znają. Czasami wiemy, no, że komuś nie zrobilibyśmy tego, żeby posadzić kogoś koło kogoś. Tak? Ale może Pan Bóg zrobi coś takiego, że kiedyś tam w niebie nie będziemy siedzieć w osobnych przedziałach, nie będziemy siedzieć w osobnych pokojach, ale będziemy siedzieć wszyscy przy jednym stole. Przy jednym stole będziemy siedzieć. I może Pan Bóg będzie na tyle miał poczucie humoru, że posadzi mnie koło kogoś, kogo tutaj niespecjalnie lubiłem i będę musiał z nim siedzieć. Jak długo? Całą wieczność. Wyobrażacie sobie coś takiego? Myślę, że lepiej polubić siebie tutaj, czy zaakceptować siebie i myśleć już w ten sposób, że jesteśmy na siebie skazani, tak jak no nie wiem, moje dzieci w mojej rodzinie, one są na siebie skazane. One mogą się lubić, mogą się nie lubić, mogą być ze sobą bardziej zżyci czy mniej, jeden drugiego może denerwować. No jest coś takiego, prawda? Ale to nie zmienia faktu, że stanowią jedną rodzinę. Mało tego, niektóre z moich dzieci śpią ze sobą w jednym pokoju. Są na to skazane. My też jesteśmy skazani. Nie dlatego, że wybieraliśmy sobie kogoś, ale dlatego, że to był Boży wybór, Boża decyzja, Boży, powiem tak, Boży dar dla ciebie i dla mnie. Jesteście dla mnie Bożym darem. Bożym darem. Bóg chciał dać mi takiego brata, taką siostrę, kogoś, kto ma mnie budować, ale też ma mnie szlifować, kogoś, kto ma mnie ćwiczyć w cierpliwości, ktoś, komu, tak jak Grzesiek powiedział, mogę okazać miłosierdzie, prawda? Bóg ma w tym wszystkim cel. To nie jest tak, że ktoś się na mnie uwziął, że wielką taką, myślę, że mądrością jest dla człowieka wierzącego znaleźć cel i sens we wszystkim, co nas spotyka. W każdym człowieku, który nas spotyka, patrzeć na kogoś, kto został posłany od Boga w danym momencie, na dany czas. Nie jakaś zły zbieg okoliczności albo pech. W samym liście, w 4 rozdziale 2 listu Pawła do Koryntian, Paweł pisze tak: nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I Paweł mówi tutaj o pewnej umiejętności, o pewnym darze, który człowiek wierzący ma. Wiecie, bracia i siostry, my potrafimy, mamy tą umiejętność, ale musimy to w sobie pielęgnować, żeby patrzeć na to, co niewidzialne. To, co widzialne, to nie ma znaczenia, bo to przeminie. To zostanie tutaj na tym świecie. My, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. I powiem tak, że najczęściej jest tak, że kiedy mnie coś denerwuje, kiedy kogoś trudno mi jest znosić, kiedy mam problemy z tym, żeby kogoś zaakceptować, żeby go przygarnąć, żeby go traktować, czy z miłosierdziem, czy z sympatią. Wiecie, to jest, głównym powodem jest to, że patrzymy na to, co widzialne, i jednocześnie nie potrafimy popatrzeć na to, co niewidzialne. Patrzymy na naszego brata, na naszą siostrę według ciała, tylko według ciała. Ja nie mówię, że nie możemy, nie powinniśmy na to zwracać uwagi, bo to jest ważne. To jest istotne, ale to nie powinno być decydujące i rozstrzygające, i to nie powinno być taki główny mój, jakby coś, czym ja się kieruję. Nie jest bez znaczenia, jak żyjemy, jak się zachowujemy, jakie mamy relacje z innymi, jakie jest nasze świadectwo, ale to nie może rozstrzygać o naszych relacjach. Tak jak w rodzinie. To nie jest mi obojętne, jak się zachowują moje dzieci, jak żyją, co robią, ale rozstrzygającą rzeczą jest to, że to są moje dzieci. I to jest jakby ta więź, to pokrewieństwo ma jakby decydujące znaczenie w naszych relacjach, prawda? Ja się mogę gniewać, ja mogę być zasmucony, mogę być obrażony, ale to nie zmienia tego faktu, że to cały czas są moje dzieci i ja je kocham. I myślę, że to również jakbyś powinniśmy przenieść na takie relacje między nami, między ludźmi wierzącymi. Może już najwyższy czas, żebyśmy zaczęli patrzeć na to, co niewidzialne. I jeszcze jeden werset przeczytam z drugiego listu Pawła, z czwartego rozdziału, czwarty rozdział, siódmy werset. Paweł pisze tak: mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Co jest naczyniem glinianym? Kto jest naczyniem glinianym? Każdy z nas. Ty, bracie, jesteś naczyniem glinianym. Ja jestem naczyniem glinianym. I myślę, że to troszkę tak żałośnie wygląda, kiedy jedno naczynie gliniane pogardza drugim naczyniem glinianym, prawda? Bo coś tam, bo jakąś skazę zobaczyło, prawda? Albo że te naczynia gliniane traktują się tak z rezerwą czy z niechęcią, dlatego że coś tam. Na co mamy patrzeć? Na naszą skorupę? Na to nasze niedoskonałe, zewnętrzne opakowanie? Najważniejsze jest to, co jest w środku. Myślę, że kiedy będziemy patrzeć na ten skarb, bo przecież ty masz skarb w tym naczyniu glinianym, ja mam skarb, prawda? Tu nie chodzi o naczynie. Tu chodzi o ten skarb, o którym mówi Boże Słowo. Kiedy będziemy patrzeć na siebie, na to nasze ciało, na to naczynie gliniane, to nigdy nie zobaczymy nic dobrego. Albo powiem inaczej, zawsze znajdziemy coś, do czego będzie można się przyczepić. I zawsze będziemy mieli powody do tego, żeby mieć pretensje, żeby być obrażonym, żeby być niezadowolonym. Tak długo, dopóki nie popatrzymy, czy nie zaczniemy patrzeć na to, co jest tam w środku. A kiedy popatrzymy na to, co jest w środku, to co tam zobaczymy? Kogo tam zobaczymy? Jezusa Chrystusa. A to jest coś, co myślę każdemu z nas będzie się podobało. Kiedy sobie pomyślimy, że jesteśmy tutaj razem, nie dlatego, że jesteśmy świetni, że jesteśmy dobrzy, że jesteśmy duchowi, że jesteśmy, mamy jakieś wspaniałe cechy, ale jesteśmy tutaj tylko z jednego powodu. Z jednego, jedynego powodu. Z powodu Jezusa Chrystusa. Nie ma innego powodu, bracia i siostry. Możemy się lubić, czy możemy się nie lubić. To nie ma większego znaczenia. Najważniejszą rzeczą, która nas łączy i która powoduje, że jesteśmy tutaj i że nasze spotkanie ma w ogóle sens, to jest Jezus Chrystus, który jest w nas, którego Ty masz, którego ja mam. I to jest najważniejsza rzecz, na której powinniśmy się skupiać, przychodząc tutaj, czy nawet spotykając się, czy idąc ulicą i widząc siostrę czy brata, których niespecjalnie lubimy, ale kiedy pomyślimy, że łączy nas Jezus Chrystus, że wszelkie takie między nami niechęci czy cokolwiek zasmuca go, zasmuca. Tak jak matka, kiedy widzi, że dzieci się kłócą czy się nie lubią, zawsze będzie smutna, bez względu na powód. Powód jakby jest rzeczą drugorzędną. Dla niej najważniejsze jest to, że jest coś nie tak. I myślę, że my również dajemy często powód do smutku naszemu Ojcu. Wiecie, czytaliśmy o tym, że tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Często odnosimy to do swojego życia, prawda? Byłem starym człowiekiem, to co stare przeminęło, nawróciłem się, oto wszystko stało się nowe, jestem nowym człowiekiem. Lubimy tak myśleć o sobie, ale wiecie, postarajmy się pomyśleć też tak o innym, że on jest również nowym człowiekiem, że no znam go już 20 lat, prawda? Znam go z różnych nieciekawych sytuacji. Ale przecież Biblia mówi, że stare przeminęło. My się zmieniamy. My wierzymy, widzimy i cieszymy się z tego, że zmieniliśmy się. Jesteśmy innymi ludźmi niż byliśmy 5 lat temu, rok temu, prawda? Ale tak często jakby, jak kogoś wrzuciliśmy 20 lat temu do tej szuflady, to nie pozwalamy mu wyjść. Ciągle traktujemy go tak, jak on się na pewno nie zmienił, albo nawet jak się zmienił, to dla nas nie ma to znaczenia. Pomyślmy o tym. Nasz brat, nasza siostra jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. To nie ma znaczenia. Oto wszystko stało się nowe. Ja lubię myśleć o tym stawaniu się nowe, że to się stało nowe i się ciągle staje. To się dzieje ciągle na naszych oczach. Nawet dzisiaj, jeśli coś jest złego i niedoskonałego, to się staje nowe. Duch Święty pracuje cały czas, prawda? Życie z Bogiem jest dynamiczne. Ciągle się, to się ciągle zmienia, a często nie zmienia się w naszym myśleniu. Nie pozwalamy na to, aby Pan Bóg zmieniał nasze myślenie, aby dać komuś szansę, tak jak mówi Grzesiek, okazać to miłosierdzie, popatrzeć może inaczej. Przyzwyczailiśmy się do pewnego myślenia, przyzwyczailiśmy się do tego, że ktoś jest taki i koniec, i on już taki umrze. Może my potrzebujemy zmiany. Może nie tak, że ktoś ma się zmienić. Może moje myślenie ma się zmienić. Może moje patrzenie ma się zmienić. Może ten nasz duchowy wzrok. Może w końcu zacznijmy patrzeć nie na to, co cielesne. Może przestańmy się znać już w końcu według ciała. A zacznijmy się znać według ducha. Według Bożego Ducha. I wtedy może będziemy mieli więcej znajomych. Więcej serdecznych znajomych, więcej tych, z którymi będziemy lubieli być, więcej tych, na których widok zaczniemy się cieszyć i radować, a nie udawać, że nie widzimy albo przechodzić na drugą stronę ulicy, tak? Niech Pan Bóg da nam łaskę tego, abyśmy mogli patrzeć na ludzi tak, jak patrzył Jezus Chrystus. Na samarytańską kobietę, na celnika, Zacheusza, na tych, którzy byli wykluczeni, którzy byli pogardzani. Dla Jezusa to byli bardzo wartościowi ludzie. On ich nie unikał. On był przyjacielem celników i grzeszników. O ileż bardziej my mamy tutaj materiał do tego, żeby mieć przyjaciół wśród ludzi wierzących. Amen.